Po pierwsze, jak już w czwartek mówiłem i dzisiaj powtórzę, że bardzo się cieszę, że mogę ponownie razem z wami stanąć przed obliczem naszego najwyższego Boga, dziękować za Jego łaskę, za Jego dobroć, za Jego miłość, za to, że jest żywym, świętym naszym Panem. Drodzy, chciałbym przekazać na początku serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z Etiopii od różnych zborów. Byliśmy w kilku zborach, za chwileczkę może parę słów na ten temat powiem. Wczoraj byłem w Kłodzku na konferencji tych osób, naszych braci i sióstr, którzy pracują w więzieniach, w zakładach poprawczych, z ludźmi bezdomnymi. Była taka konferencja wczoraj w Kłodzku i też i stamtąd bracia i siostry, brat Andrzej Poręba, brat Marek Kalata, Krzysztof Kwiecień, pozostali wszyscy przekazywali dla was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy, może zacznę od tego, że dziękuję Panu Bogu i dziękuję też i wam za wasze modlitwy, za wasze otwarte serce, które w tym razem tak w sposób szczególny odczuliśmy, będąc w Etiopii. Jak wiecie, że przez tamte poprzednie razy, jeszcze wcześniej, zanim ja też byłem w Etiopii, rozpoczęto tam taką pracę związaną z takim odpowiedzeniem na zapotrzebowanie tych ludzi, a mianowicie wodę. Na dzień dzisiejszy zostało tam zbudowanych 10 ujęć wody, które według oceny miejscowych władz, które tam przekazywali nam tą informację, około 30 tysięcy osób może korzystać nareszcie z czystej wody. Jest to też pewien duży wkład wasz, dlatego że i za poprzednim razem i tym razem, drodzy, przekazywaliście ci, którzy mieli taką możliwość, pragnienie, pewne środki, które zostały w tym między innymi celu wykorzystane. Drugie, co podjęliśmy taką pracę, o której informowałem poprzednio, to jest taka trochę pomoc dla szpitala w tym mieście Bonga. Jest taka ciekawa rzecz, jak już wspominałem, na około 1 200 000 mieszkańców jest jeden szpital, gdzie pracuje 4, w tej chwili chyba 5 lekarzy, jeden chirurg, jeden felczer, który jest ginekologiem i położnikiem. I to jest cała opieka medyczna na tą masę ludzi, które tam żyją. Podjęliśmy się tam wspólnie z braćmi troszeczkę takich prac remontowych. Poprzednio tym razem dokończyliśmy i cały oddział wewnętrzny, dziecięcy, jeżeli można go tak nazwać, został wyremontowany, został wyposażony w takie najbardziej potrzebne rzeczy. Do tego doszło, że w dalszym ciągu około 30 dzieci są utrzymywane przez rodziny ludzi wierzących z naszego kraju, gdzie systematycznie co miesiąc tym sierotom przekazują pewne środki, za które, dzięki którym te dzieci mogą jakoś w tamtym środowisku, że tak powiem, normalnie żyć. I ostatnia rzecz, która została tym razem dołożona, to jest wyposażenie takiej bardzo, bardzo biednej miejscowości w Łosi, szkoły w ławki. Te dzieci siedziały na ziemi. I te prace, które zostały wykonywane, myśmy tak nazwali sami, tak siedząc, podsumowując tam ten nasz pobyt, takim Bożą odpowiedzią na piątą Ewangelię. Wiemy, że w Biblii jest 4 Ewangelia. Piąta często nazywają bracia, myślę, że my nazywamy. Jest to Ewangelia naszego życia, prac wykonanych, postępowania i zachowania. I może takich bardzo ciekawych rzeczy kilku chciałbym się kilkoma podzielić. Co prawda myślałem, że w tym porannym nabożeństwie pokażę troszeczkę zdjęć, ale później po przeanalizowaniu odeszłem od takiej myśli, żeby nie stworzyć jakąś niepotrzebne podejrzenia czy rozmowy, że za bardzo chciałbym to wszystko lansować, ale myślę, że w czwartek na nabożeństwie jednak pokażę troszeczkę tych zdjęć związanych z tą sprawą. To, cośmy teraz przeżyli, oprócz tych takich wspólnych doświadczeń w zborach, to coś, czego nie byliśmy, nigdy nie myśleliśmy, że tak się wydarzy. Mianowicie Etiopia jest krajem tak mniej więcej na połowę krajem muzułmańskim i tak zwanym chrześcijańskim. Prawo etiopskie zabrania w miejscach publicznych, w miejscach rządowych, w budynkach, pomieszczeniach rządowych, samorządowych, prowadzenia jakichkolwiek spotkań o treści religijnej, czy to będzie treści chrześcijańskiej, czy treści związanej z islamem. Dlatego, że z tego tytułu było tam wiele, wiele różnych nieprzyjemnych sytuacji. I w poprzednich spotkaniach naszym, w takich wyjątkowych sprawach pozwalano nam, czy tam pomodlić się za chorą, o której wspominałem poprzednio, ale tak, żeby publicznie wystąpić, trzymali się tego prawa, nie za bardzo chcieli. Tym razem zostało się zupełnie coś innego. Miejscowi ludzie wierzący byli zaszokowani. Może zacznę od takiej miejscowości Kisi, gdzie została wybudowana, to jest taka wioska, ujęcie wody. Jest to wioska, gdzie na ogół w Etiopii już spotykałem się z brudną, nieczystą wodą, wodą, którą no, trudno nazwać czasami wodę, ale to, co zobaczyliśmy w Kisi, to przerastało nasze wyobrażenie. To nie była woda, to była po prostu, wybaczcie za określenie, gnojówka. Ona była tak olej, brudna, cuchnąca, no trudno było w jakiś sposób zrozumieć, że ci ludzie musieli z tej wody korzystać, bo to była jedyna możliwość, która w tym regionie była. Efektem z opinii znowu przewodniczącego tej miejscowości, coś ciekawego, człowieka, który jest wyznawcą islamu, on wydawał takie świadectwo, kiedy tak mówił o tym, że ta woda spowodowała, że prawie 100% ludności chorowało na różne zaburzenia żołądkowe, chorowało na różne choroby skórne poprzez różne wyrzucanie wrzody i różne, dlatego że właśnie w tym to pito, w tym się myto, w tym się kąpano, w tym prano, ta woda była wszystkim dla tych ludzi. Coś ciekawego, że ta wioska, to jest ponad 90% mieszkańców, to są mieszkańcy wyznawcy islamu. Oni podejmowali kilkakrotnie różnego rodzaju działania, aby znaleźć wodę i jakoś nigdy im się nie udało. Kiedy na prośbę prezbitera tamtego okręgu, naszego brata, zgodziliśmy się, że i w tym miejscu, w tej Kisi, postaramy się sponsorować, wybudować tą wodę, i została ta zlecona budowa tej wody dla pewnej grupy ludzi. I ku zaskoczeniu wszystkim, szczególnie mieszkańców tej ziemi, którzy patrzyli z niedowierzaniem na to, co tam podejmują chrześcijanie, pierwsze miejsce, gdzie zaczęli kopać i szukać wodę, na głębokości około 20 metrów znaleziono czystą, dobrą, wspaniałą wodę. I ci ludzie z islamu zmienili całkowicie swoje postępowanie. W tej miejscowości jest taki mały zbór chrześcijański, ludzi wierzących, napełnionych Duchem Świętym. Oni nie mogli publicznie występować, nie byli w stanie robić otwartych zgromadzeń, dlatego że byli zdecydowaną mniejszością w całym tym otoczeniu. Od tego czasu, kiedy z tej studni popłynęła ta czysta woda, słowa tego prezbitera są takie: od tego czasu my tutaj możemy robić otwarte zgromadzenie. Był dla nas szok, kiedy człowiek z islamu prosił nas, chrześcijan, o modlitwę. Kiedy zrobiliśmy takie nabożeństwo, nazwijmy, związane z otwarciem czy odbiorem tej wody, tak naprawdę to chodziło o ewangelizację, bo tam nie ma co odbierać, to jest prosta studnia, ręcznie pompowana i to jest wszystko. Ale wykorzystywaliśmy taką ewangelizację. Ci ludzie z islamu prosili nas, abyśmy śpiewali pieśni, prosili nas, aby było zwiastowane Boże Słowo. I kiedy były modlitwy, prosiliśmy o to powstanie czy wzięcie udziału, bardzo, bardzo chętnie brali udział. Kiedy ten człowiek przewodniczący tam przyszedł też jakąś kimś tam, on jest, nie chce się mądrzyć, ale jakieś piastuje stanowisko w tym działaniu tego meczetu, kiedy stanął i publicznie przed wszystkimi poprosił nas o modlitwę, to miejscowi bracia powiedzieli tak: to jest niemożliwe, to jest nierealne. Człowiek, którego każde imię jedynego Boga to jest czymś, co obraża jego Allaha, prosi o to, aby się modlić za nimi. Przeżyliśmy naprawdę wspaniałe tam Boże błogosławieństwo. Doświadczaliśmy tam cudownej Bożej łaski. Kiedy następnie chcieliśmy po raz pierwszy trafić do więzienia, byliśmy też tak, patrzyli na tę sprawę tej służby więziennej ci miejscowi bracia tak troszeczkę z niedowiarstwem, z niedowierzaniem, dlatego że kilkanaście, może kilkadziesiąt razy próbowano zorganizować ewangelizację. To, co osiągli, to mogli tylko tyle, że jeżeli kogoś znali, mogli wejść za te mury tego więzienia, i po prostu z tym kimś osobiście porozmawiać. Po raz pierwszy w więzieniu w Bonga naczelnik więzienia i władza miasta wyraziła zgodę chrześcijanom, aby przyprowadzono tam Ewangelię. Na to spotkanie przyszło 80 ludzi. Ja nie wiem, po ubraniu ich trudno było rozpoznać, kim oni są, bo tak na wolności można bardzo szybko po ubraniu, po stylu zachowania rozpoznać, czy to jest człowiek z islamu, czy chrześcijanin. W więzieniu nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wiem tylko tyle, że i też byli ludzie, którzy byli wyznawcami islamu. I kiedy zaczęto śpiewać, kiedy zaczęto mówić Boże Święte Słowo, patrzyliśmy na tych więźniów i łzy nam na oczach się cisnęło, kiedy ci ludzie w pewnym momencie włączali się, zaczęli mówić Amen, Alleluja. Kiedy doprowadzono do modlitwy, zaczęli płakać, prosić o modlitwę. Naczelnik i ci, którzy funkcjonariusze, którzy pilnowali ich, patrzyli z wielkim niedowierzaniem. Nasi bracia i siostry zalane oczy łzami, kiedy widzieli, jak Pan Bóg pozwala i w tym miejscu zwiastować Ewangelię. Ci ludzie naprawdę przeżywali potężną Bożą łaskę. Więzienie tam to jest nie do porównania do naszych więzień w Polsce. To są getta. Ci ludzie tam śpią na ziemi, pod otwartym niebem lub coś takie zastawione. To jest coś takiego, ja sobie nie wyobrażam nigdy widok takiego więzienia. Akurat z więzienia nie mamy zdjęć, bo po prostu tam nie wolno je zrobić zdjęć, więc trudno mi pokazać wam cokolwiek, ale to było coś wielkiego, to było potężne przeżycie. Kiedy skończyliśmy w szpitalu remont, tą drugą część tego całego oddziału, zrobiliśmy takie oficjalne przekazanie. Przyszedł prezydent miasta i powiedział mi wprost: słuchaj, ja nie mogę być, to jest niewolno, żeby takie jakiekolwiek spotkania odbywały się, czy jakieś śpiewy, czy modlitwy, bo to jest wbrew naszemu prawu, ja stracę stanowisko. No ale mówię, słuchaj, no to przynajmniej na tej oficjalnej części bądź, kiedy no chcielibyśmy przekazać, bo tam bracia i siostry z Niemiec przynieśli taką duży pakunek strzykawek, takich pierwszej pomocy, takich rzeczy, które są potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. No i on się zgodził zostać na tej pierwszej części. Został na pierwszej, został na drugiej. Kiedy było wezwanie do modlitwy, przez chwilę się ociągał, siedział, w końcu stanął, rozpłakał się. A największym przeżyciem na nas było to, kiedy później został do końca w całej ewangelizacji, na końcu wypowiedział słowa, które nas, że tak powiem, pozytywnie podbudowały, w jakiś sposób tak ożywiły, a mianowicie mówi i publicznie powiedział: wydaje mi się, że to, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i odbieramy remont szpitala wykonanych przez białych chrześcijan, to chyba jest odpowiedź na to, co jest napisane w Biblii: Etiopia, podnieś ręce do Boga. I przyznam się, że to nas rozłożyło całkowicie. Chyba nie było z nas nikogo, komu by w oczach łzy nie stanęły. Kiedy ten człowiek wypowiedział publicznie, łamiąc prawo etiopskie, zezwalając na takie spotkanie ewangelizacyjne w szpitalu publicznie, gdzie część personalu jest też ludźmi związane z islamem, część lekarzy, tam dwóch lekarzy byli dokładnie, którzy byli z islamu, niektóre pielęgniarki. I kiedy on wypowiedział te słowa, tak naprawdę bardzo mocno podziękowaliśmy Bogu. Był to moment takiej spontanicznej modlitwy, niezapowiedzianej, gdzie mimo wszystko wyrwało się z wielu serc, dziękując Panu Bogu za Jego potężną łaskę, za potężną moc, za cudowne Boże święte działanie. Następnym takim etapem, takim miejscem, które przeżyliśmy bardzo mocno, to jest Łosin, gdzie była wybudowana woda i jeden z bur z Niemiec zakupił do tej szkoły komplet ławek dla dzieci, takiego wyposażenia. I kiedy podjechaliśmy tym naszym busem tam blisko tej wioski, bo tam dojechać nie szło, tam dalej trzeba było iść na piechotę, opatrzymy, a przy drodze, nie wiem czy cała, no ale mnóstwo ludzi stoi, oczekuje, patrzymy się, policja, wojsko. Okazało się, że te ludzie z tej wdzięczności, wiedząc o tym, że przyjedziemy, wyszli na nasze spotkanie. Przywitali nas w taki sposób spontaniczny, afrykański, tak jak umią, jak potrafią. Poszliśmy nad tą wodę, z tej wody tam poszliśmy do szkoły i ku naszemu zaskoczeniu na placu, na tym boisku, czy tym placu przedszkolnym, na tej trawie, rozstawione ławki, rozstawione takie zadaszenia, bo tam słońce dość ładnie piecze i przygotowane przez tych ludzi, przez ludzi z islamu, przygotowane spotkanie na nabożeństwo. Kiedy poprosiłem, jeżeli ktoś by miał pragnienie, chciałby, aby się za nimi pomodlić, by podnieśli ręce do góry, byłem przekonany, że raczej wewnętrznie, przyznam się, że raczej chyba nikt nie podniesie, dlatego że tam jest też środowisko zdecydowanej większości muzułmanów i ci ludzie wszyscy się znają i wiemy, jaka jest presja, kiedy się wszyscy znają. Ku memu i naszemu zaskoczeniu jedna, później druga i następna, nieśmiało z początku, później coraz więcej rąk wyciągniętych do góry, gdzie znowu chrześcijanie mogli modlić się za muzułmanami, błogosławiąc ich, oddając, poruszając w ręce najwyższego, żywego, świętego Boga. A takim czymś, co szczególnie mnie tak poruszyło i za co jestem szczególnie wdzięczny Panu Bogu, przyznam się, że oni lubią wszędzie, jest to naród bardzo gościnny, lubią częstować. Ja już z praktyki wiem, czym się może zakończyć taki poczęstunek, więc zawsze, kiedy oni widzą, że zaczynają częstować, szukam sobie jakiegoś zajęcia. A w tym tam było bardzo dużo dzieci. Wymyśliłem sobie, że pójdę do tych dzieci i czegoś ich nauczę po polsku. Oni się bardzo szybko uczą, więc te dzieciaki momentalnie mnie otoczyli i nauczyłem ich takich kilka słów polskich. Jezus jest Królem, Jezus mnie zbawia, Jezus jest moim Panem. I wyobraźcie sobie, że te dzieci zaczęły spontanicznie, ponad 100 dzieci, krzyczeć Jezus mnie zbawia. Kiedy wracaliśmy z tej ewangelizacji, ta cała grupa tych dzieci szła z nami i przez całą drogę, to jest ponad 20 minut takiego pieszego spacerku, żeby dojść do miejsca, w którym był bus, śpiewali, krzyczeli Jezus moim Panem. Ku mnie się taki chłopczyk, nie wiem, gdzieś koło 10-11 lat, kiedy przestawali śpiewać, on mnie szturchał i podpowiadał, Jezus moim Panem. No to dobrze, i od nowa, Jezus moim Panem. Przekonany byłem, kiedy weszliśmy już w te zabudowania tam w tą wioskę, widać było, że mieszka wielu, przy tej ścieżce, które szliśmy, mieszkało ludzi związane z islamem. Tak sobie myślę, no nie będę nikogo drażnił, ale te dzieci nie dały. Zaczęły krzyczeć, Jezus Panem. W końcu ci ludzie starsi zapytali, co te dzieci krzyczą. Tłumacz im przetłumaczył i tak patrzyłem na reakcję. Spodziewałem się, przyznam raczej takiej reakcji bardzo, bardzo negatywnej. Ku zdziwieniu ci ludzie z islamu, patrząc na to z radością, akceptowali, te dzieci dalej szły i śpiewało Jezus mnie zbawia. Myśmy odjeżdżali już tym autobusem, a jeszcze słyszeliśmy, jak te dzieci stoją i krzyczą Jezus mnie zbawia. Drodzy, to było takie szczególne przeżycie, bo znamy z różnych środków masowego przekazu, jak ludzie z islamu reagują na słowo Jezus, ile jest nieszczęścia, wojny, ile jest prześladowań ludzi wierzących. A tam w tym środowisku, ja uważam, że jest to Boże błogosławieństwo, jest też Boża odpowiedź na wasze, kochani, modlitwy. Pan Bóg zmienił te serca tych ludzi. Ludzie z islamu wyznawali publicznie, głośno imię Jezusa Chrystusa, śpiewając, mówiąc o Jezusie Chrystusie. Staraliśmy się na każdym miejscu jakichś takich kilka słów nauczyć, czy polskich, czy niemieckich, czy rosyjskich. I ci ludzie, mając świadomość, co wypowiadają, bo tłumaczyliśmy, co to jest, śpiewali, mówili o tej potężnej mocy i łasce Jezusa Chrystusa. I za to jestem szczególnie wdzięczny Panu Bogu. Za to, że tym razem w miejscach publicznych, w miejscach, gdzie malutki odsetek jest innych ludzi niż ludzi z islamu, mogliśmy mówić, mogliśmy śpiewać, mogliśmy rozmawiać, mogliśmy modlić się, mówić o Jezusie Chrystusie, o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu. Wierzę w to, że jeżeli Bóg stworzył takie warunki, odpowiadając też i na wasze, drogie siostry i bracia, modlitwy, to na pewno coś tam chce uczynić. Ja wierzę w to, że Pan Bóg chce zbawić tych ludzi, okazać swoją łaskę, okazać swoją miłość, okazać swoją dobroć, okazać swój cudowny, Boży niebiański pokój. Byliśmy też w kilku zborach, w którym doświadczaliśmy wiele Bożych łask. W takim nowym zborze byliśmy, w takiej też miejscowości. I byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, kiedy witający nas pastor po krótkiej takiej wymianie pozdrowień, zapraszając nas do udziału w nabożeństwie, mówi do nas, że ma pewną prośbę, więc słuchamy. I odpowiada tak, ale chciałbym powiedzieć, że w naszym zborze, mówi to Murzyn w Afryce, w naszym zborze podczas nabożeństwa, podczas usługiwania, podczas śpiewania, podczas uwielbienia imienia Bożego, my nie klaszczemy, nie skaczemy, dlatego że stoimy przed żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Myśmy tak słuchając, to byli, przyznam się, tak pozytywnie zaszokowani. Często u nas odwołujemy się do Afryki, w Polsce, w innych regionach, kiedy się zaczyna kopiować i czegoś innego. Tamci ludzie, rdzenni ludzie, którzy z natury, którzy w tym swoim temperamencie mają no coś takiego, że oni są ciągle w ruchu, ciągle coś muszą się przemieszczać, coś z rękoma swoimi robić. Kiedy stają na nabożeństwie, mówi nam pastor, zwraca nam uwagę, żebyśmy czasami coś takiego nie robili, dlatego że stoimy. Szczególnie to ten akcent był, ponieważ stoimy przed żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Było to nabożeństwo, w którym doświadczyliśmy naprawdę potężnego Bożego działania, Bożej łaski, Bożego pokoju. Modlitwa zamieniła się w taką długą chwilę takiego całkowitego, spontanicznego poruszenia się w ręce żywego Boga, gdzie wielu ludzi wyszło, aby się modlić. Wielu ludzi odchodziło z wielką radością, zalanych łzami, wypełnionych Bożym pokojem, Bożą mocą. I tak może tyle chciałbym opowiedzieć o tej bardzo trudnej sytuacji, w której się znajdują, a zarazem o tej cudownej Bożej łasce. Tym, co znowu nas przygnębiło, to znowu ten szpital. Tym razem oglądaliśmy oddział porodowy, bo taka zrodziło się pragnienie, żeby ten oddział wyremontować, bo tam warunki są przerażające. I akurat przed nami młoda murzynka urodziła bliźniaków. Dwoje malutkich dzieci, główki takie jak główki lalek, które tak naprawdę należałoby włożyć do inkubatora, żeby jakoś ratować ich życie. Na te 1 200 000 ludzi, na ten cały szpital, ani jednego inkubatora. Te dzieci leżały, mam zdjęcie, czwartek wam pokażę. Jedno dziecko to na naszych oczach umierało, coraz bardziej robiło się sinę. Nawet na zdjęciu zostało to ujęte. I kiedy popatrzyliśmy na tą opiekę medyczną, która tam jest, a praktycznie której nie ma, bo to jest malutki odsetek ludzi, którzy korzysta z tej opieki, dlatego że zdecydowana większość nie ma możliwości, nie ma środków, nie może dotrzeć na to miejsce, to przyznam się, że patrząc na to, czuliśmy się tacy bezradni w tej sytuacji, czuliśmy się tacy zagubieni. Kiedy patrzyliśmy, jak gdzieś tam z tych lasów wychodzą ludzie, dwoje, troje, jakiegoś tam chorego niosą na ramionach, bo nie ma karetek pogotowia, nie ma możliwości dowożenia na piechotę, próbują dotrzeć z tym chorym do tego szpitala, do tego miejsca. Często to są odległości dość duże, bo ten szpital działa tak w okręgu około 100 kilometrów w takim promieniu, obejmując cały ten okręg. To przyznam się, że czuliśmy się tacy bezradni, tacy troszeczkę jakby zagubieni w tym czasie. Ale z drugiej strony, kiedy podchodzą ludzie, dziękują za tą przede wszystkim czystą wodę, jednak 30 tysięcy to jest, myślę, nie wiem, ile na przykład Chojnów czy Jawor ma mieszkańców, ale myślę, że gdzieś mniej więcej chyba koło tyle. To jest naprawdę masa ludzi, którzy może korzystać z tej wody. Ludzie, którzy dziękują Bogu, nawet z islamu, dziękują Bogu, dziękują Jezusowi, że znaleźli się ludzie, którzy ich kompletnie nie znają, nigdy nie widzieli, nigdy nie mieli za nimi żadnego kontaktu, a jednak w imię miłości do Jezusa Chrystusa przekazują swoje pieniążki, aby coś takiego zrobić, aby coś takiego wybudować, aby ci ludzie mogli pić tą czystą wodę. Musielibyście, drodzy, zobaczyć, to się nie da opisać, to się nawet nie da zrobić zdjęcia. Radość, szczęście tych ludzi, kiedy podchodzą do tej wody z takim namaszczeniem, z takim dostojeństwem, bo naraz leci woda, nie trzeba ją wyciskać z tego błota jakimś tam kubkiem, garnuszkiem czy dzbankiem, ale leci z kranu, czy leci z pompy woda czysta, woda zdatna do picia, którą oni mogą pić. To jest naprawdę Boże wielkie błogosławieństwo. To jest naprawdę wielka Boża łaska. Ten prezydent nam powiedział, powtórzył to, co ostatnio mówił, jak byliśmy pół roku temu, powtórzył ponownie słowa, że słuchajcie, poruszenie w naszym regionie, poruszenie w naszym mieście jest tak duże, że ciągle zadajemy sobie pytanie i tego nie rozumiemy, że przyjeżdżacie, sponsorujecie, opłacacie wszystko i jeszcze fizycznie pracujecie, wykonujecie te roboty dla nas, zostawiając nam taki Boży dar. To, co było takim bardzo pozytywnym dla nas zaskoczeniem, to przyznam się, z takim bijącym sercem wchodziliśmy do tego szpitala, zastanawiając się, czy to, co pół roku temu zrobiliśmy, czy to w ogóle był sens. Ci ludzie nie są nauczeni, zresztą oni nie mają warunków do jakiejś higieny, czystości w sposób zrozumiały przez nas. To jest zupełnie, zupełnie inaczej, bo jeżeli taki człowiek ma na przykład kilka litrów wody na dzień, no to przede wszystkim ją zużyje do tego, aby się napić, aby coś gotować, a nie po to, żeby myć, sprzątać czy cokolwiek robić. Ale ku naszemu zaskoczeniu pozytywnemu weszliśmy do szpitala i to, co poprzednio nasze siostry nauczyły tamte kobiety, tamte pielęgniarki, tamte sprzątaczki, że tak określę, te panie porządkowe pracy, to byliśmy pozytywnie zaskoczeni, że naprawdę to zaowocowało. Aż miło wejść na ten oddział, to jest taki w tej chwili jedyny z wzorcowych oddziałów tego całego szpitala, które właśnie na tym miejscu było. I myślę, to tak może tyle takich opowieści na ten temat, ale chciałbym powiedzieć, że naprawdę dziękuję jeszcze raz Panu Bogu, dziękuję Wam za modlitwy, dziękujemy, bo nie tylko w swoim imieniu, ale i tych, którzy byli, za pieniążki, które przekazywaliście. Coś, jak już powiedziałem, w czwartek pokażę na zdjęcia, na pewno nie wszystkiego, bo jest tych zdjęć bardzo dużo, postaram się wybierać jakieś wybiórczo niektóre zdjęcia z tych takich neuralgicznych punktów, abyście, drodzy, mogli zobaczyć, a przede wszystkim to, co nas tym razem ujęło, to jest to, że w islamskich enklawach mogliśmy głośno, spokojnie, wyraźnie, publicznie w miejscach rządowych, w budynkach samorządowych mówić o Chrystusie, śpiewać o Chrystusie i modlić się za tymi ludźmi. A prośbę tego jednego z tych przywódców z islamu, który prosił nas, publicznie prosił nas o modlitwę, to do dzisiaj brzmią mi jego słowa, których oczywiście nie rozumiem, bo mówił w swoim języku, kiedy stanął publicznie przed wszystkimi i prosił chrześcijan, aby się modlono za nimi, aby poruszano ich w ręce najwyższego Boga. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest nasza zasługa, to nie jest to, że którzy byliśmy tam, jesteśmy tacy mądrzy, silni i potrafimy cokolwiek zrobić, ale uważam, że to ponownie zasługa przelanej krwi Jezusa Chrystusa. To jest ponownie działanie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i Bożego pokoju. To jest takie Boże odpowiedź, Boże prowadzenie, jak ważne jest, aby ludzie w Tobie, we mnie, w każdym z nas mogli zobaczyć Jezusa Chrystusa. Ja nie mogę ominąć tego miejsca Pisma Świętego, gdzie Słowo Boże nam mówi, kiedy Filip, niedawno zresztą o tym mówiłem, kiedy Filip przychodzi i prosi i mówi do Jezusa, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Ja myślę, że Filip bardzo rozsądnie zadał pytanie, dlatego że ciągle słyszał od Jezusa o Ojcu, ciągle był kierowany do Ojca, ciągle był wskazywany mu na Ojca i w końcu mówi, dobrze Panie, skoro tak wiele i skoro ten Ojciec jest tak dobry, tak wspaniały, tak cudowny, tak mądry, tak potężny, to pokaż nam, my chcemy się z Nim zapoznać, my chcemy Go widzieć. I znamy wszyscy odpowiedź, co powiedział Jezus. Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. Chwała Panu Bogu. Rozumiewanie, przecież my, kiedy zwiastujemy i opowiadamy ludziom o Ewangelii, mówimy o czym? Mówimy o Jezusie. Wskazujemy na Jezusa. Wskazujemy na Jego śmierć, na Jego moc zmartwychwstania. Na to, że w Nim, w Jego imieniu tak się Bogu upodobało, aby w imieniu Jezusa Chrystusa było przekazane zbawienie i ułaskawienie dla każdego człowieka. Myślę, że to jest logiczne, że ludzie słuchając nie tylko w Afryce, ale i u nas w Polsce o Jezusie, słuchając tych Twoich wspaniałych świadectw, opowieści, na pewno gdzieś tam wewnętrznie powstaje to pytanie. Gdzieś wewnętrznie powstaje ten sam, chciałbym zobaczyć Jezusa. Chciałbym spotkać się z tym Jezusem. Chciałbym zobaczyć, jak ten Jezus wygląda, skoro Ty czy ktoś inny tak wiele o Nim mówi. Gdybym wrócił do Filipa i do Pana Jezusa, to tak chciałbym przez analogię powiedzieć. Ci ludzie muszą, winni w Tobie, we mnie, zobaczyć Jezusa. Oni powinni zobaczyć, że to, co mówisz, to, co mówimy, o czym opowiadamy, to żyje, to króluje, to mieszka w naszych sercach, to prowadzi nas w codziennym naszym pielgrzymowaniu. Jezus powiedział... I dzisiaj to było wspomniane, brat Andrzej przed chwileczką tak położył na to nacisk, powiedział bardzo wspaniałe słowa. Uczcie się ode mnie, albowiem ja cichego i uniżonego serca. Uczmy się od Jezusa, a wtedy będziemy mogli oglądać coraz więcej wokół siebie tej Bożej prawdy, Bożej mocy, Bożej siły i potężnego Bożego działania. I dlatego, drodzy, kończąc te swoje opowieści, chciałbym, drodzy, jeszcze raz powiedzieć, że dziękujemy Panu Bogu. Dziękuję też i Wam za Wasze modlitwy. Dlatego, że Boża łaska i Boże błogosławieństwo, ono towarzyszyło nam. Były różne sytuacje. W tej chwili nie wiem, co było efektem, czy woda, czy jedzenie, ale kilka z nas, że tak określę, dotknęła taka, dzięki Bogu, krótkotrwałe takie przejście takiej biegunki, takiego typowo reagowania naszego organizmu na to wszystko, co się spotyka w Afryce. Też nie wiem dlaczego, ale coś też pogryzło, co niektórych, między innymi i mnie. Nie wiemy co, no, organizm różnie reagował, ale dzięki Panu Bogu wszystko minęło, wróciliśmy zdrowi, cali. I jeszcze raz powiem, chwała Jezusowi. I myślę, że jest to też odpowiedź. Nawiążę do tego, co powiedział ten prezydent. Etiopia podniesie ręce do Boga. A jeżeli ktokolwiek podnosi ręce do żywego Boga w wierze, w pokorze, w uniżeniu, nie ma takiej możliwości, żeby ten Bóg nie odpowiedział. Nie ma takiej możliwości, żeby oczy Boga nie spoglądnęły na człowieka. Ale ten żywy Bóg, który tak głęboko umiłował każdego człowieka, że posłał Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, on na pewno udzieli swojej łaski, udzieli swojej odpowiedzi, udzieli swego błogosławieństwa. Tylko ty i ja, my wspólnie razem winniśmy tak całkowicie i bez reszty zaufać żywemu, świętemu Bogu. Może minął ten czas, ja już nie będę głosił jakiegoś kazania, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno miejsce Pisma Świętego, tak bardzo krótko, które często czytamy, które słyszeliśmy na pewno już niejedne komentarze na ten temat. Ja chciałbym zatrzymać się tak po przeczytaniu tego urywka Pisma Świętego praktycznie nad ostatnim zdaniem, które przeczytam z listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału i przeczytam od 31 do 39 wersetu. Przeczytajmy wspólnie to miejsce Pisma Świętego. Apostoł Paweł mówi tak. Cóż na to powiemy, jeżeli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał i jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżył wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ja myślę, że jak już powiedziałem, niejednokrotnie czytaliśmy to miejsce Pisma Świętego i niejednokrotnie słyszeliśmy pewne usługi naszych braci, którzy rozwijali tą głęboką myśl zapisaną w tym wersecie, w tym urywku Pisma Świętego. Jak już powiedziałem, chciałbym zwrócić i zaakcentować naszą uwagę na ostatnie zdania, które przeczytałem w tym miejscu Pisma Świętego. Dlatego, że nieraz cytowaliśmy, któż jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej. I mówiliśmy, cytowaliśmy to miejsce Pisma, że nie ma żadnej takiej rzeczy, która by była w stanie odłączyć. Ale apostoł Paweł w tym ostatnim zdaniu to jakby bardzo wyraźnie precyzuje, o jakiej miłości jest tutaj mowa. O czym apostoł Paweł mówiąc, o jakiej miłości mówią i nic nie odłączy mi od tej miłości. Apostoł Paweł mówi, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ja myślę, że tu powinniśmy zwrócić uwagę. Nie ma żadnej rzeczy na tej ziemi, która byłaby w stanie odłączyć od miłości Bożej, wypływającej od Boga, przelanej przez moc Świętego Bożego Ducha. W nawiązaniu do listu apostoła Pawła do Rzymian, 5:5, że Boża miłość jest rozlana przez moc Świętego Bożego Ducha. Miłość płynąca przez łaskę Ducha Świętego, miłość wypływająca od tronu Bożego Majestatu, miłość, która ożyje słowa doskonała, bo doskonałego Pana wypływa do naszych serc. Miłość Boża, jeżeli mieszka w Twoim sercu, tak jak mieszkała w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi, nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w kim? W Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeżeli popatrzymy na Jezusa Chrystusa i na Jego miłość, to zauważymy, że ona była w pełnym odzwierciedleniem, przekazaniem, odbiciem Bożej świętości, Bożej potęgi i Bożej mocy. Kiedy patrzymy na miłość mieszkającą w Jezusie Chrystusie, ona była całkowicie podporządkowana woli Ojca. Miłość Pana Jezusa Chrystusa zamknięta była w zupełnym, stuprocentowym posłuszeństwie dla swego Ojca. Miłość Jezusa Chrystusa była siłą, użyję takiego określenia, napędową tego codziennego postępowania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Miłość płynąca od Boga dawała siłę dla Jezusa, że On noce spędzał na modlitwie, na rozmowie ze swoim Bogiem. Miłość płynąca od Boga, Boża miłość mieszkająca w Chrystusie Jezusie powodowała, że Jezus utrzymywał stały dialog ze swoim Ojcem, rozmawiając w modlitwach ze swoim Bogiem. Drodzy umiłowani, jak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Jeżeli mówimy o tym, że nic nie jest w stanie odłączyć od miłości, to chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, o jakiej miłości pisze w tym miejscu. Pisze Biblia bardzo wyraźnie, że nie ma rzeczy, która byłaby w stanie odłączyć od miłości Bożej, z tego Bożego źródła, Bożej miłości wypływającej przez moc świętego Bożego Ducha. I chciałbym życzyć sobie i wam, aby ta Boża miłość, która mieszkała w Jezusie Chrystusie, ona mieszkała w naszym sercu. Ale proszę zwrócić uwagę, co jest ciekawego. W Jezusie mieszkała Boża doskonała miłość. I wszyscy powiemy amen. Tak, w Jezusie Chrystusie mieszkała Boża doskonała, pełna miłość. I ten, którym mieszkała, królowała potężna Boża miłość, mówi w jednym miejscu: błogosławiony jest ten, który się ze mnie nie zgorszy. Jak nie pasuje często do naszego pojęcia miłości. Dlatego, że nasza miłość to jest często taka bardzo, bardzo podporządkowana pewnym oczekiwaniom drugiego człowieka. Nasza miłość, ona często reaguje na takie czy inne zachowania. W przypadku Pana Jezusa, Pan Jezus, będąc napełniony Bożą miłością, to oznacza napełniony Bożą osobowością, Bożym prawem, bezkompromisowo, nie patrząc na okoliczności, kochał swego Ojca, żył dla Niego, wykonywał Jego świętą wolę. I tam, gdzie było łamane prawo, to ten, w którym mieszkała doskonała miłość, jednoznacznie nie negował te rzeczy, które były niezgodne z prawem najwyższego Boga. I Jezus mówi ciekawe słowa: błogosławieni są ci, którzy ze mną się nie zgorszą. A w jakim miejscu, w którym momencie wypowiedział to Jezus słowa? Jest bardzo ciekawe, kiedy wrócili między innymi uczniowie z wielką radością, opowiadając Jezusowi, co dokonywali w imieniu Pana Jezusa, to Jezus tak jakby zatrzymał to ich takie duszewne wynurzanie, ta taka duszewną, cielesną radość i mówi: słuchajcie, to nie jest tematem lub to nie jest najważniejsze lub nie z tego się radujcie, że wyganialiście demonów, ale źródłem radości znowu jest kierunek Bożej miłości, bo celem Bożej miłości jest to, aby Twoje imię było wpisane do Księgi Żywota Wiecznego. I mówi Jezus: ale radujcie się z tego faktu, że Wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota Wiecznego. Lub inaczej, że otrzymałeś dziedzictwo, że stałeś się córką lub synem najwyższego, żywego, świętego Boga. Że w przyszłości Twoje miejsce, kiedy skończy się na tej ziemi, kiedy nastąpi powtórne przyjście Pańskie, ono będzie tam, przed obliczem Twojego Ojca. Źródłem radości wypływającej z miłości jest ten najwyższy cel, który jest dany przez Boga, dla którego przyszedł Jezus Chrystus na tę ziemię, właśnie po to, aby Twoje imię było wpisane do Księgi Żywota Wiecznego. I jeżeli moje serce jest przepełnione tą radością, tą wdzięcznością, jeżeli w moim życiu jest na pierwszym miejscu to szczęście wynikające z faktu, że moje imię jest wpisane do Księgi Żywota Wiecznego, to ja tak jakby wstępuję w ślady mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wtedy Słowo Boże mówi: nie ma rzeczy takiej, która by była na tej ziemi, która byłaby w stanie odłączyć mnie od miłości żywego Boga. Dlatego, że kiedy ta radość była z innych rzeczy, nie z tego, co jest celem Bożej prawdy i Bożej łaski, to zauważymy, że nawet uczniowie, którzy są zapisani na stronicach Nowego Testamentu, którzy chodzili za Jezusem, słuchając nauczania Jezusa Chrystusa, gorszyli się i odchodzili od Jezusa. Nie mogli zrozumieć. Oni ciągle byli skupieni tymi rzeczami, tymi radościami, które dotyczyły ich ciała, ich codziennego życia, tego bytu na tej ziemi. Oczywiście Biblia obiecuje i błogosławi i wlewa wiele radości i szczęścia żyjącym nam na tej ziemi. Ale tym sednem, tym celem Bożej miłości, To nie jest to, abym na tej ziemi czuł się bardzo dobrze, ale celem Bożej miłości jest to, aby poprzez to ziemskie życie przygotować mnie do tego momentu, abym spotkał się z moim Panem i wiecznie z Nim żył. Jeżeli dla mnie jest największą radością fakt, że jestem dzieckiem najwyższego Boga, to w moim sercu zaczyna działać Boża miłość, która w skuteczny sposób daje mi siły do tego, abym prowadził czyste i święte życie. I drodzy umiłowani, Pan Jezus, apostoł Paweł napisał bardzo wyraźnie, nic nie jest w stanie odłączyć od miłości Bożej, wlanej, ja już mówię swoimi słowami, przekazanej, wlanej przez moc Ducha Świętego. Ta miłość, która żyła, która królowała, która mieszkała w Jezusie Chrystusie. I życzę z całego serca, aby ta Boża miłość mieszkająca w Jezusie Chrystusie, aby ta Boża miłość, ona przenikała, dotykała, ożywiała i wypełniała nasze serca, abyśmy mogli w tej miłości doświadczać tego cudownego, niebieskiego, Bożego pokoju. I wtedy różne przeciwności, różne trudne sytuacje życiowe, czasami różne problemy, które nas przygniatają, one tracą na wartości. Jeżeli żyje i króluje we mnie miłość Boża, ona mi ciągle będzie wznosić na wyżyny tej społeczności z moim Bogiem, a to wszystko, co będzie dotyczyło mego ciała, co będzie przygniatało, gdzieś dokuczało, no ciągle będzie tak jakby umniejszało wartości, wiedząc, że pielgrzymuję na tej ziemi po to, aby być wiecznie z moim Bogiem. I tego z całego serca życzę wam, abyśmy mogli pielgrzymując na tej ziemi mieć jeden cel. Cel przygotowania, aby mój słuch duchowy był otwarty na ten głos trąby, na okrzyk Archanioła, aby moc i siła Ducha Świętego, ona mogła przeniknąć, dotknąć, ożywić i wypełnić moje serce, abyśmy byli przygotowani na ten wspaniały moment spotkania z naszym Bogiem. Tym bardziej, że życie nasze jest naprawdę bardzo, bardzo takie ograniczone. Ono tak szybko przemija. Czasami nie spodziewamy się i wydaje nam się, że wiele możemy, a nie wiadomo skąd, dlaczego miknie. Tak jak już wspomnę, pozwolę sobie wspomnieć, brat Daniel wczoraj normalnie rozpoczął dzień, funkcjonował, coś się stało. Okazało się, że zabrali go do szpitala, jest stan przedzawałowy. Dzięki Panu Bogu wszystko zostało, ale to jeszcze moment, jeszcze chwila i już go nie było na tej ziemi. Drodzy umiłowani, miłość Jezusa Chrystusa, miłość Boża mieszkająca w Jezusie Chrystusie, ona utrzymuje moje życie na takim ciągłym i stałym oczekiwaniu, w takiej pozycji gotowości spotkania z moim Bogiem. I to jest cel Bożej miłości, Bożego prawa przekazanego do naszego serca. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy w naszej modlitwie tak serdecznie i z głębi naszej duszy oddali chwałę naszemu Bogu. Ja myślę, że tak wiele mamy tematów do podziękowania. Tak wiele mamy tematów, w których chcemy uwielbić to imię Boże. Chciałbym prosić też, abyśmy poruszyli tą Etiopię w ręce najwyższego Boga i dalsze plany, że tak określę, które są z tym związane, dalsze działania, które są podejmowane, a przede wszystkim, aby przez te działania ludzkie serca były otworzone na Bożą chwałę. Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że niemal w każdym zborze, kiedy żegnaliśmy się, kiedy ci ludzie nam dziękowali, kończyli takim jednym zdaniem: będziemy się za wami modlić. Ja myślę, że to jest wspaniałe, to jest coś cudownego, kiedy wiemy, że są ludzie, którzy się za mną modlą, są ludzie, którzy się za tobą modlą, są bracia i siostry, które ustawicznie w modlitwach przynoszą cię przed tron najwyższego żywego Boga. Myślę, że to jest coś cudownego, to jest coś wspaniałego. W tym się odbiera Boże błogosławieństwo, nie tylko się wyprasza, że tak określę, Boże błogosławieństwo dla osoby za którą się modlimy, ale automatycznie to Boże błogosławieństwo zaczyna przenikać w Twoje serce. Zaczynasz oglądać Bożą łaskę. Im więcej modli się za drugimi, tym więcej doświadczasz Bożej łaski i Bożego pokoju. Im więcej wołasz za innymi, tym bardziej Boża łaska i Boże błogosławieństwo przenika Ciebie. Im więcej błogosławisz innych, tym więcej ściągasz na siebie Boże niebiańskie błogosławieństwo. Dlatego też i my poprosimy tej modlitwie, poruszymy też tą Etiopię, oddamy w ręce naszego najwyższego, żywego, świętego Boga, poruszając Jego łasce, Jego mocy. Poprosimy też, aby Bóg błogosławił tę dzisiejszą ewangelizację o godzinie 17, która się odbędzie w tym domu nauczyciela, aby Pan Bóg przenikał, prowadził swoją cudowną mocą. I myślę, że poprosimy naszego Boga, aby zgodnie z tym, co przeczytałem z listu apostoła Pawła, miłość Boża, która mieszkała w Chrystusie Jezusie, aby i ona królowała w naszym sercu. Amen. Ugniemy nasze kolana.